Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Lekarze obarczają techników dentystycznych dużą odpowiedzialnością i dużym obciążeniem i później wymagając od techników bardzo dużo i później będąc takim adwokatem diabła, gdzie jak jest wszystko, jest całe leczenie jest powodzenie leczenia, a to wtedy my jako tacy dumni mówimy, że myśmy to uczynili, myśmy. A tam jeśli jest niepowodzenie, to technik to zepsuł. Technik, on to taki ten drani jeden, ten łobuz z Kuba nieco, że nam się nie udało, że ten on nam o konie stał cały czas. A to nie jest prawda, my tworzymy zespół. Tym zespołem to jest chirurg, protetyk i technik dentystyczny. To jest zespół, który jest lekarski i w tym zespole też członkiem tego zespołu jest pacjent. Są te cztery jednostki, które tworzą zespół. I dlatego to te przeciążenia, które są, trzeba o nich pamiętać. Trzeba pamiętać o tym, że implant to nie jest naturalny ząb. To są dwie różne jednostki. Nie wolno o tym zapominać, ponieważ implant jest jak na szelkach, ząb własny jest jak na szelkach zawieszony. On jak na gumach taki, on ma więzadło o zębnej. To sprawia, że w kierunku pionowym ruchomość zęba własnego jest tak 28-30 mikronów, niektórzy podają trochę więcej, ale tyle jest ruchomość danego zęba średnio w kierunku pionowym. A implant jest sztywną strukturą wmontowaną w kość. Dzięki cudowi osteointegracji połączonym z tą kością. On oczywiście ma tam jakieś ugięcie, ale wynikające tylko i wyłącznie z elastyczności kości. To gdzieś opisywane to jest około 5 mikronów. I tu już jest problem. Bo teraz my kontrolując okluzję, technik kontroluje okluzję, technik ma tylko i wyłącznie model gipsowy, sztywny. Więc u niego to będzie inaczej. A my poprosimy pacjenta o złączenie zębów i nagle te zęby już własne zaczną pracować, a na implant się zatrzymają. Bo implant jest nieruchomy, więc to jest bardzo istotny element. Właśnie i to patrzenie na to jako dwie różne jednostki jest bardzo ważnym aspektem całego leczenia. Potem tak samo ruchy w kierunku policzkowo-podniebiennym, policzkowo-językowym, wagowo-podniebiennym, językowym też są istotne. I te ruchy w zależności od zęba są w różnym stopniu. Te nawet do 108 mikronów w przypadku siekaczy, zębów siecznych, ten ruch się odbywa. Czyli to też bardzo to jest 0,1 mm. A implant jest sztywny, stoi w miejscu. Implant nie ma prioriorecepcji. Nasze zęby dlatego nas bolą, jak są przeciążone, ponieważ odzywają się prioprioreceptory. Zanim jeszcze nastąpi zapalenie miazgi, prioprioreceptory zawarte w ozębnej informują nasz system nerwowy o tym, żeby zainicjować sygnał zwrotny. Więc implant tego nie ma. Implant mówi się o kościopercepcji, o SO-percepcji. Jest taki termin. Jest tam niby, on to musi mówić, że on tam jest zachowany, ale to nie jest tak do końca. Więc należy o tym pamiętać, że rekonstruując zęby, my odbudowując koronami na zębach własnych, inaczej będziemy się zachowywać niż odbudowując na implantach.
I właśnie, czyli podsumowując, można mieć dobry system, precyzyjny, można dokręcać śruby tego multiunita, czy bezpośrednio tej struktury protetycznej z odpowiednim torkiem za pomocą klucza dynamometrycznego, a mimo to może dojść do powikłań w postaci rozluźnienia śruby, w postaci nawet jej ułamania, jeżeli są przeciążenia.
Tak, i to się zdarza. To nie jest coś, tylko, co jest tylko i wyłącznie opisywane w książkach, ale to się zdarza.
Chciałbym jeszcze, Krzysiu, żebyś powiedział, jak ważny jest profil wyłaniania korony, bo wspomniałeś o przeroście dziąsła w przypadku na przykład dwóch implantów do overdenture, ale na przykład weźmy odcinek tylny, gdzie powiedzmy są wszczepione implanty i te korony, jak one powinny być wyprofilowane, żeby w długim okresie czasu pozwalały na zachowanie implantu, żeby nie stracić tego implantu przez na przykład zły profil, przerost dziąsła, retencję, pożywienia, trudności w oczyszczaniu, bo to może prowadzić do utraty.
Może prowadzić, dlatego tak powinny być zaprojektowane pojedyncze korony, mosty, pełne rekonstrukcje, czyli mosty przy przypadku bezzębia, tak zaprojektowane, żeby umożliwiać to oczyszczanie. Czyli nie powinno być takiego zabudowania dziąsła, jak w przypadku klasycznej protezy, gdzie mamy zupełnie inną sytuację, tylko jednak powinny być przestrzenie do oczyszczania, umożliwiające pacjentowi dokładne oczyszczanie. Pacjent, który otrzymuje implanty, może nie w prezencie, ale można tak nazwać w prezencie, który otrzymuje implanty, powinien o nie jeszcze bardziej dbać niż o własne zęby. Jeszcze bardziej. To jest jeszcze większa, bardziej reżimowa higiena. Pacjent nie może tego zostawić w spokoju i tak potraktować sobie, że zastąpił zęby implantami i już będzie miał tak zwany święty spokój. Nie, będzie jeszcze bardziej to wymagało od niego zabiegów higienicznych, żeby dojść pomiędzy implanty, i tak będzie musiał być zaprojektowany ten przęsło mostu, pojedyncza korona, aby umożliwić pacjentowi wprowadzenie tam nitki dentystycznej. Są specjalne nitki dentystyczne do utrzymania higieny pod mostami. Będzie mu to musiało umożliwić ten projekt konstrukcji, wprowadzanie szczoteczek międzyzębowych, też aby tam mógł perfekcyjnie oczyścić z osadu strukturę protetyczną. Więc ten design, ten profil wyłaniania w przypadku pojedynczej korony będzie trochę inny niż w przypadku mostu.
I inaczej w strefie estetycznej też, gdzie głównie chodzi o estetykę, a inaczej w odcinku tylnym.
W odcinku bocznym musimy pamiętać, żeby przede wszystkim dziąsło było zdrowe. Dziąsło było zdrowe, aby tam nie powstawały nadmierne kieszenie. Tam nie będzie nas interesowała powstawanie dużego, tak zwanego tego szczytu brodawki międzyzębowej, tak jak jest w naturalnym uzębieniu. Tam bardziej będzie nas interesowało, aby pacjent miał bardzo dobre dziąsło przyrośnięte. Tak, aby to samo to dziąsło było aspektem ochronnym w przypadku właściwie zapobiegania zapaleniu.
To dziąsło przyrośnięte, czyli skeratynizowane. A co w przypadku, jeżeli ono nie jest przyrośnięte? Czy koniecznie jest wtedy przeszczep?
Dobrze będzie, jeśli ten przeszczep się położy, bo to też nie jest tak, że 100% pacjentów, którzy nie mają tego dobrego dziąsła przyrośniętego, skeratynizowanego, to 100% będzie mieć niepowodzenie. Nie, to nie jest tak, tylko to ryzyko niepowodzeń będzie wzrastało.
Większe.
Na tej zasadzie, więc ten przeszczep zawsze będziemy wybierać. Też to dziąsło skeratynizowane, to ono też musi być już nie tylko od momentu, gdzie ono się zrasta z kością, ale też jak już później pokrywa tylko i wyłącznie strukturę protetyczną. Ono też powinno być skeratynizowane. Więc to będzie też, to nawet wolne, to jest zupełnie inna sytuacja periodontologiczna, biologiczna pomiędzy dziąsłem i implantem, a pomiędzy dziąsłem i zębem własnym. Są dwie różne jednostki. My staramy się różnymi technikami zapewnić taki bardzo zbliżony stan do zęba własnego, ale na ten moment jeszcze to nie jest w 100% możliwe.
Krzyśku, w mostach, czy łączy się implant z zębem, czy nie? To znaczy, tutaj też mówimy pewnie w kategoriach ryzyka powikłań.
Mówimy tylko i wyłącznie zawsze w kategorii ryzyka powikłań, bo odpowiadając technicznie, jest to możliwe.
Jest to
możliwe technicznie, bo tutaj pobieramy wyciski, przesyłamy do laboratorium, technik wykonuje swoją pracę, przesyła nam most, mamy most, zakładamy. I czy jest możliwe? Jest. Technicznie jest możliwe, ale czy jest racjonalne i czy jest rozsądne? I to jest zawsze pytanie, czy jest racjonalne i jest rozsądne, biorąc pod uwagę właśnie ten fakt, że to są dwie różne jednostki. I teraz połączenie tylko i wyłącznie w ten sposób, zamykając oczy i tak jak to jest w naturalnym uzębieniu, przygotowanie filaru w naturalnym uzębieniu, opiłowanie, oszlifowanie danego zęba i wtedy przygotowanie mostu i zacementowanie w ten sposób mostu, to nie jest rekomendowane na pewno. To nie jest rekomendowane właśnie dlatego, że zęby mają swoją ruchomość, może dochodzić do odcementowania. I teraz może dojść do jeśli dojdzie do odcementowania ze struktury zęba, no to jeszcze z implantu potrafimy to zdjąć. Natomiast w przypadku, jeśli dojdzie do odcementowania z implantu, a na zębie będzie to zakotwiczone, to już się robi też problem, bo ten ząb staje się coraz bardziej ruchomy. My musimy przeciąć ten most. Przeciąć ten most i go odesłać do pracowni. Implanty często możemy cementować na cementach dedykowanych do implantów i są to cementy tymczasowe. Pierwszymi cementami, które służyły do cementowania struktur implantologicznych w przypadku cementowanych rozwiązań, były to cementy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe. To jest popularny najbardziej ten błąd. I on służył do cementowania implantów. Dawało to możliwość w wypadku jakichś powikłań, możliwość zdjęcia tego mostu. Natomiast nie możemy długoczasowo cementować na cementach tymczasowych na zębach własnych, ponieważ cementy się wypłukują. Tam dochodzi do powstania nieszczelności, szczeliny, do wciekania bakterii, rozwoju próchnicy wtórnej i powstawania zapaleń miazgi. Więc to możliwość odcementowywania to nie powinno nas skłaniać do takiego postępowania. Tak samo właśnie, jeśli jest ruchomość zęba, a implant jest sztywny, wtedy może dochodzić do powikłań mechanicznych. Czyli może dochodzić do poluzowywania śruby, może dochodzić do odłamywania tych elementów od komponentów implantologicznych. Więc też nie. Natomiast są procedury, które umożliwiają połączenie implantu z mostem, ale to mogą być teleskopy, zasuwy, takie różne rozwiązania, które umożliwiają połączenie zęba z implantem. Więc jest możliwość zastosowania konstrukcji łączących implant z zębem naturalnym, ale musi to być podyktowane odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi. I w pewien sposób trzeba zaprojektować tą konstrukcję.
Krzyśku, pytanie. Cementowane czy przykręcane? Uzupełnienie na implantach.
I takie, i takie.
Kiedy, takie, kiedy które?
I takie, ponieważ są zwolennicy cementowanych, są przeciwnicy cementowanych. I są zwolennicy przykręcanych, są przeciwnicy przykręcanych. I przeciwnicy cementowanych wprowadzili taki termin cementitis. Czyli zapalenie przyzębia, dziąsce spowodowane resztkami cementu. I to ten cement, resztki cementu bardzo łatwo wpłyną do przestrzeni dziąsłowej pomiędzy filarem a dziąsłem o wiele łatwiej niż w przypadku zęba naturalnego.
Czy trudno je usunąć? Powiedz.
Teoretycznie łatwo, ale sam po sobie wiem, że to jest bardzo trudno. I nawet jeśli my już tak się zachwycimy, że usunęliśmy wszystkie resztki cementu, to może się zdarzyć tak, że jeśli będzie konieczność zdjęcia danej korony, niekoniecznie z powodu stanu zapalnego, ale będzie konieczność zdjęcia tej korony i my nagle zobaczymy na filarze, gdzie zacementowaliśmy daną koronę, zobaczymy resztki cementu, gdzie tak pieczołowicie i dokładnie z głębnikiem usuwaliśmy te resztki. Mogą być te resztki. I to się może zdarzyć.
Bo na zdjęciu radiologicznym może nie być widać.
Może nie być widać, one mogą być przysłonięte. Bo dlatego, że zdjęcie radiologiczne, tomografia komputerowa nie pokaże resztek cementu. Natomiast zdjęcie radiologiczne przylegające to jest tylko i wyłącznie dwuwymiarowe. Promień rentgenowski padający, te struktury cementu mogą się schować. I promień rentgenowski ich nie zauważy.
Pewnie. On ich może zauważyć, jak będzie proksymalnie dystalnie, ale nie zauważy policzkowo czy dojęzykowo na przykład.
Dokładnie. I dlatego to cementowanie jest bardzo trudne. I z tych przypadków cementowanie jest takim, można powiedzieć, niedogodnością. Można powiedzieć tym, może nie przeciwwskazaniem, bo to trudno to nazwać przeciwwskazaniem.
Niesie ryzyko.
Natomiast znowu mamy przekręcane. I teraz przykręcane nie wybaczają żadnego błędu. Żadnego. Tam musi być wszystko perfekcyjnie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Zawsze musi być perfekcyjnie, ale tak jak musi być perfekcyjnie w przypadku przykręcanych konstrukcji, to już musi być naprawdę perfekcyjnie. Dlatego, że implanty, znaczy konstrukcje protetyczne, które są przykręcane do implantów, to one wprowadzając je do implantów, dokręcając śrubami, jeśli nie jest to perfekcyjne, czyli to się nazywa pasywność. Jeśli nie ma tej pasywności, to wówczas dochodzi do powstania wysokiego naprężenia. I to naprężenie przełożone na implanty, ono się później przekłada na kość. I dochodzi do przebudowy kostnej. A ta przebudowa może się wiązać z zanikiem kości. Więc z tego powodu te konstrukcje przykręcane to są, znowu wymagają bardzo dużej precyzji produkcyjnej. Czyli rozpoczynając od momentu pobrania wycisku bądź zarejestrowania technikami cyfrowymi tej sytuacji w jamie ustnej, aż później po procedurze laboratoryjnej. Natomiast jeśli bo to mówimy o generalnej zasadzie. Tak. Kiedy mamy korony, mosty i pełne bezzębie. Natomiast w przypadku pojedynczych koron wydaje się, że najbardziej rozsądnym jest konstrukcja przekręcana. I to może być konstrukcja hybrydowa przekręcana, bo my konstrukcję przekręcaną możemy, przekręcając bezpośrednio do implantu, możemy cały element protetyczny w dzisiejszych czasach techniką frezowania otrzymać w kształcie anatomicznym i później tylko i wyłącznie olicować i całą strukturę przykręcić do implantu. I wtedy mamy jedną możliwość. A druga możliwość właśnie hybrydowa, kiedy mamy przygotowany filar, oddzielnie przygotowana korona. Ta korona ma otwór, ta korona cementowana jest w laboratorium, albo my cementujemy, ale poza jamą ustną pacjenta i następnie jest odpowiednio wypolerowana i cała ta jednostka przykręcona do implantu. I tu jest ta sytuacja jest prostsza. Natomiast właśnie ta pasywność to rodzi wiele kontrowersji w przypadku mostów. Natomiast jeśli chodzi o naszą praktykę, to w większości przypadków stosujemy konstrukcje przykręcane.
Licowanie teraz. Powiedz proszę, czy na przykład, jeżeli na dole w żuchwie mamy implanty, a u góry antagonisty są zęby zdrowe, czy na przykład z koronami porcelanowymi, czy to robi różnicę, czy rozróżniasz, że, czy zawsze dajesz na przykład porcelany, jeżeli pacjent życzy porcelany, czy na przykład niekiedy miększe licowanie jak kompozyt czy akryl. Powiedz proszę o takich sytuacjach.
Dzisiejsza ceramika jest inną ceramiką niż ta, która była kiedyś. Ona jest o niższym stopniu topliwości. To daje to, że ta ceramika nie jest już aż tak twarda, jak ta ceramika z poprzednich, dawnych lat. To są już różne ceramiki. Natomiast i tak w dalszym ciągu należy wrócić do początku. Badanie pacjenta. Bo jeśli stwierdzimy u pacjenta bruksizm, to wówczas zastosujemy materiały bardzo twarde, to dojdzie do połamania. Zęby pacjent wyciera i dochodzi do starcia zębów, bardzo znacznego w wyniku działania sił. Więc my musimy przede wszystkim zająć się bruksizmem i w bruksizmie wkomponować dane uzębienie. Jeśli my sobie uzmysłowimy, że człowiek styka zęby tylko i wyłącznie w ciągu całej doby 24 godzin, około 18-20 minut, i to są dwie czynności, gdzie człowiek styka zęby. Jest to przełykanie śliny i jedzenie, a poza tym zęby są bez kontaktu. Pomiędzy zębami jest szpara spoczynkowa. I jeśli my sobie to uzmysłowimy, to w takiej sytuacji, to czy to będzie ceramika w szczęce, w żuchwie, to są naprawdę tak nieznikome siły, że one nie zrobią krzywdy. Natomiast jeśli my do tego włączymy pacjenta, który jest bruksistą, który znacznie przekracza te wartości, które są takimi średnimi, jeśli chodzi o siły ściskające, to wówczas do tego może się gromadzić bardzo, bardzo wiele powikłań. Wtedy te dwa twarde materiały zapracują właśnie w ten sposób. Będą powstawały odpryski. Lekarze się bronią się, bo bruksista to obrońmy się, szukajmy tego, że najlepiej będzie monolityczne korony zastosować, bo to jest rozwiązanie, bo to jest wina tych odprysków. To jest szczelanie ślepakami na oślep. To szczelanie ślepakami wszędzie czy tak naokoło, że nam się uda się albo się nie uda. To jest na tej zasadzie. My musimy wrócić do koncepcji całego leczenia. My po to jesteśmy lekarzami. Profesor Majewski mi to uzmysłowił jeszcze na studiach, że my będąc lekarzami, my mamy postępować po lekarsku. Przede wszystkim to jest badanie, przede wszystkim to jest wywiad, potem jest badanie, w tym badaniu są właśnie badania szczegółowe, badania podmiotowe, badania dodatkowe. Na podstawie wywiadu i badania stawiamy diagnozę i dopiero mając diagnozę, my planujemy leczenie i na podstawie planu leczenia my dopiero przeprowadzamy leczenie. Więc wracając do twojego pytania, tego wcześniejszego o szablonach, to w większości szablony są bez planu leczenia całościowego. To są tylko i wyłącznie szablony, które mówią, jak wkręcić. Mówię to celowo, wkręcić, bo to jest takie pejoratywne określenie, jak wkręcić implant. Na tym dzisiaj facebookowo-instagramowa młodzież się kształci. Jak wkręcić implant? I to jest ten cały aspekt tego zapomnienia o tym, że my leczymy człowieka, leczymy pacjenta. Jest to human being z języka angielskiego, jest to życie ludzkie i my mamy tak postępować, żeby właśnie to primum non nocere i słowa deklaracji genewskiej, które my mówimy jako przysięga Hipokratesa, bo to się nazywa deklaracja genewska, to wtedy, aby według tego postępować. Więc to wtedy ten bruksizm. I wracając do tego, jaki materiał, to właśnie inaczej będziemy postępować u pacjenta z bruksizmem, a inaczej będziemy postępować u pacjenta, który, można powiedzieć, tego bruksizmu nie ma. Tych parafunkcji zwarciowych jest bardzo dużo. W dzisiejszym świecie szczególnie. Myślę, że więcej niż 50% ludzi uprawia parafunkcje zwarciowe.
Przez stres pewnie.
Stres życia. Głównie stres. Więc wtedy, ale na pewno technicznie przygotowywane są różnego rodzaju materiały, bo kompozyt też nie jest dobrym materiałem z punktu widzenia biozgodności. Tam są żywice akrylowe w kompozytach. Kompozyt to nie jest kompozyt, że my sobie nazwiemy kompozyt i to będzie super. I powiem, że kompozyt to jest bardzo dobry materiał, super materiał do rekonstrukcji. Natomiast kompozyt, jak sama nazwa mówi, to jest kompozytum. Składający się z wielu elementów, gdzie w jednym z nich jest macierz organiczna, a tą macierzą organiczną są przeważnie żywice. I te żywice akrylowe nie są biozgodnymi materiałami. My je stosujemy, bo w badaniach okazało się, że one nie wybierają aż tak szkodliwego czynnika, ale to nie można tak bezkrytycznie do tego podchodzić. Więc dzisiaj się produkuje materiały, które są materiałami hybrydowymi, to są połączeniami kompozytu i ceramiki. I te materiały próbuje się wprowadzać na rynek. Jest cały czas problem w tym, że nie ma doskonałego materiału. Jest definicja doskonałego materiału, ale jeszcze się nie udało nikomu wyprodukować tego idealnego materiału. Ale jeśli na przykład mamy taką sytuację, że implanty w szczęce, zęby własne w szczęce, to tutaj na jakąś amortyzację możemy liczyć, bo nimi są zęby własne. Więc ta rekonstrukcja z zastosowaniem ceramiki w szczęce i w żuchwie to jest dobre postępowanie. Natomiast jeśli mamy już implanty w szczęce, implanty w żuchwie, to staramy się jednak tą amortyzację zapewnić poprzez stosowanie materiału twardszego w jednym łuku i jest to przeważnie ceramika, a w drugim łuku materiału kompozytowego lub hybrydowego, więc w ten sposób postępujemy, ale to dostosowujemy zawsze indywidualnie do pacjenta. Ta bezkrytyczność, naprawdę to ja zawsze to mówię w ten sposób, że ta bezkrytyczność i takie zadufanie w sobie, takie samozachwyt, samozadowolenie, to widać bardzo często, ponieważ najczęściej jak lekarz pisze receptę, profesor Majewski też nauczył mnie nazywać skierowanie do laboratorium receptą. Tak samo jak lekarz pisze receptę do apteki, proszę mi sporządzić specyfik z takich i takich składników, to my taką receptę piszemy do laboratorium. I teraz jeśli napiszemy, proszę o koronę pełnoceramiczną na przykład, to co ma zrobić technik? To technik wybierze to, które jemu będzie najbardziej pasowało. To wybierze albo dwutlenek cyrkowy, teraz wybierze dwutlenek cyrkowy, tu jest bardziej lub mniej przedzierny, już są dwa rodzaje. Wybierze albo dwukrzemianitu, albo wybierze tlenek glinu, albo wybierze ceramikę skaleniową, albo wybierze ceramikę skaleniową wzmacnianą leucytem. I teraz w zależności od tego, co on będzie miał do wyboru, jakimi będzie technikami operował, to wybierze dany materiał. I teraz jak my mu zadamy, proszę nam wykonać techniką, a czy proszę nam wykonać koronę pełnoceramiczną, ale jaką techniką? Czy pełnokontrolową, czy techniką cutback, czy techniką licowania? My to musimy technikowi napisać, bo my uzyskamy to u pacjenta.
A żeby napisać, to trzeba wiedzieć, czym się różnią i jak działają.
Jak działają, tak.
I po to trzeba przyjść na nasze kurikulum. Krzyśku, pięknie opowiadasz. Pytanie jeszcze. Biorąc pod uwagę tą złożoność tych sytuacji klinicznych u pacjenta. Jak często pacjent powinien przychodzić na wizyty kontrolne?
Przede wszystkim najważniejszym słowem jest regularnie. Bo dlatego, że jak powiemy pacjentowi raz jak często, trzeba mu powiedzieć, że regularnie. Bo pacjent myśli, że nie chodził do kontroli, jak posiadał własne uzębienie. Tak, nie chodził do kontroli, tylko przychodził wtedy, kiedy coś w cudzysłowie się działo, tak. Czyli miał jakiś problem, to tak samo będzie z implantami. I to jest niedobre rozumowanie, bo pacjent powinien chodzić regularnie. I regularność w naszym przypadku to jest co pół roku. Co pół roku zgłaszanie się na wizytę kontrolną. I teraz to co pół roku, jeśli my to rozciągniemy w czasie, do roku, dobrze, będzie pacjent co roku, bo nie ma możliwości inaczej, ale ta regularność to jest co pół roku. I zabiegi higieniczne, co pół roku weryfikacja. My pacjenta powinniśmy nauczyć. Co pół roku kontrola okluzji. Dlatego, że zęby migrują. Jeśli pacjent ma zbudowaną konstrukcję na podstawie zębów własnych i implantów, no to wówczas musi wiedzieć, że zęby nie stoją w miejscu przez całe życie. Zęby migrują. Zęby zmieniają swoje położenie. To najbardziej widać, jeśli ma pacjent odbudowane dwa zęby sieczne. Jeden ząb sieczny ma odbudowany za pomocą korony na zębie własnym, a drugi ma odbudowany na koronie na podstawie implantu. I widać po latach, jak zmienia się położenie brzegu siecznego. I potem co robią? Najlepiej potem to robią ci właśnie ci instagramowo-facebookowi. Do czegoś innego zmierzam. Potem ci instagramowo-facebookowi robią zdjęcie i pokazują, pacjent zgłosił się z takim niepowodzeniem. Oni nie oceniają tego, że co było wcześniej, jak to wyglądało, tylko że tak było, a potem oni, genialni lekarze, genialnie wykonali, a czy technik wykonał, ale oni mówią, że myśmy to wykonali.
Tak.
To oni wykonali te dwie korony w idealnym już poziomie, że oni tak sprawili cud pacjentowi. To nie znając w ogóle zasad, nie myśląc o tym. A badania na temat tego, że zęby ulegają migracji, sięgają już kilkudziesięciu lat wstecz. Więc to są takie aspekty, to są te drobne rzeczy, które dodane każdy jeden, jak cegiełki, budują dopiero całość. Budują to, co niektórzy nazywają sukcesem, ale to nie jest sukces, bo sukces to można osiągnąć w życiu zawodowym, osobistym. Tu jest powodzenie lub niepowodzenie leczenia. I to wpływa na powodzenie leczenia. Te małe, drobne cegiełki, to budowanie od podstaw, od części, od badania, diagnostyki, planu właściwego leczenia, później od części chirurgicznej, a później od części protetycznej. A potem od samego pacjenta, jak będzie się zachowywał, jak będzie zgłaszał się na wizyty kontrolne i przeprowadzał zabiegi higieniczne. I to jest dlatego to jest zespół tych czterech ludzi. Technik dentystyczny, zacznę w pierwszej kolejności pacjent i potem zespół technik, protetyk, chirurg. W odpowiedniej kolejności, jak my to zestawimy. I to jest ten cały zespół, który współdziałając, bo to jest zawsze współdziałanie, to da nam ten efekt pozytywny, efekt, gdzie będziemy mieć powodzenie leczenia.
Bardzo dziękuję, Krzysiu. Proszę Państwa, naszym gościem był dr Krzysztof Gronkiewicz, wykładowca w Katedrze Protetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, także wykładowca CAI i Curriculum Osis BDIZ EDI.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Witku. Dziękuję bardzo Państwu. Zatem miło mi było z Państwem, może nie tyle porozmawiać, ale porozmawiać z Witkiem, natomiast przekazać Państwu te informacje i podzielić się z doświadczeniami, jakie uzyskuję i przez całe swoje życie. A też mam swoich mentorów, które najważniejsze to jest profesor Majewski.
Bardzo dziękujemy Państwu. Krzysiu, bardzo dziękuję.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Patronem medialnym podcastu jest DTI. Dental Tribune International Polska.